Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Malwino, Ty często opowiadasz o swoim rodzeństwie. Słyszeliśmy już naprawdę bardzo dużo tych historii. Wiemy, że macie fantastyczną rodzinę i Twoje relacje z Twoim rodzeństwem są dla Ciebie bardzo ważne. Czy kiedyś miałaś taką sytuację, że wyobrażałaś sobie, jak będzie coś wyglądało, a w waszych rzeczywistych relacjach nie do końca to tak wyglądało?
No, myślę, że jest takich sytuacji nawet więcej niż bym chciała. Powiem tak, ja jestem z wielodzietnej rodziny, mam czwórkę młodszego rodzeństwa oraz też miałam starszego brata, którego już nie ma tutaj. I wiecie, ja jestem ekstrawertykiem, lubię ludzi, im więcej ludzi, tym lepiej, wszyscy naraz, niech mówią, jest fajnie. I też starsza siostra, więc wiadomo, rządzi w domu. Więc moje wyobrażenia o relacjach zawsze są takie, że zawsze myślę tak dobrze, że będzie fajnie, pozytywny scenariusz, ale wiadomo jest też chyba to, że relacje czasami są po prostu trudne, że relacje czasami są po prostu, te scenariusze piszą się inaczej niż byśmy chcieli, dlatego że jako starsza siostra, która ma dużo tego rodzeństwa, to wiecie, relacje to jest czasami przechodzenie razem przez stratę. Relacje to czasami jest niegodzenie się na jakąś sytuację, w której jest drugi człowiek. Relacja to jest czasami schowanie swojego ego do kieszeni i powiedzenie, no ja ci mówiłam, że tak nie masz robić, a to zrobiłaś, także... I czasami tak to wygląda. Także na pewno jest tak, że w mojej głowie wszystkie relacje są takie ciepłe, na zawsze, to znaczy z rodzeństwem na zawsze, bo wiecie, że z rodziną to jest tak, że to jest chyba ten jedyny rodzaj relacji, którzy muszą cię zaakceptować, takie jak jesteś, po prostu jesteście rodziną. Ale są też inne rzeczy, na przykład ja całe życie traktowałam to, że mam tyle rodzeństwa jako rodzaj przekleństwa trochę, bo kiedy uczyłam się do matury, to siostra młodsza puszczała muzykę obok, ktoś płakał, mama odkurzała i cały czas było głośno. Kiedy mama kupowała 5 batoników po jednym dla każdego, to jak ty chciałeś zjeść ten batonik później, to musiałeś go schować gdzieś w szafce, a i tak wszyscy wiedzieli, gdzie on jest, więc i tak znikał. To są kłótnie o to, kto ma mieć sam pokój, także rodzice, jeżeli macie kilkoro dzieci i umiecie zdecydować, kto powinien mieć sam pokój, to jest naprawdę dla mnie wow, bo u nas były wieczne wojny o to. I wiecie, i całe życie traktowałam to jako, no u nas zawsze jest tyle dzieci, jest tak głośno, jest strasznie, ale ostatnio ktoś mi mówi, jaki ty masz zasób, że ty masz tyle rodzeństwa, jakie to jest błogosławieństwo. I dzisiaj mam 30 lat i moje dwie siostry są już osobami dorosłymi i doświadczam błogosławieństwa. Bo to ja kiedyś zaprowadzałam je do szkoły, ja kiedyś im robiłam kanapki, jak ja byłam dorosła, one nastolatkami, to siostra daj kasę. Ale dzisiaj ja doświadczam zachęty, ja doświadczam podniesienia na duchu, ja mogę porozmawiać o swoich wyzwaniach i ja wiem, że ktoś idzie ze mną. Także są, wiecie, te oczekiwania versus rzeczywistość. Czasami one są tak, że kreujemy jakieś takie wymarzone scenariusze, ale rzeczywistość jest inna, bo jest choroba w rodzinie, bo jest strata, bo jest trudność, bo czasami jest jakaś kłótnia, ale czasami jest to, że nie wyobrażam sobie czasami, jak potężną siłą może być właśnie ta więź z moim rodzeństwem. Chociaż jakby tutaj je posadzić, to by pewnie przypominali sobie te wszystkie takie śmieszne rzeczy, ale dobra, nieważne.
Obiecuję ci, że nie zrobię z nimi wywiadu za tydzień. Być może wrócimy jeszcze do jakichś rzeczy związanych z rodzeństwem, ale teraz Tania i Korban Millerowie, słuchajcie, wspaniali ludzie. Kochani, jedno z najczęstszych wyzwań, jakie jest, jeżeli chodzi o małżeństwo, to jak sobie je wyobrażamy przed ślubem, a co się dzieje dzień po. I powiedzcie nam, jeżeli możemy was oczywiście prosić, Czy kiedyś mieliście taką sytuację, że to wyobrażenie, które mieliście przed małżeństwem, rozbiło się o to, co było po? Oczywiście my wiemy, że to chodzi o ciebie.
Zawsze. Zawsze chodzi o...
Tak, ale no. Czy że rzeczywiście było inaczej? Mhm.
Ja myślałem o tym, że rok przed ślubem mieszkaliśmy w innych miastach i już nie moglibyśmy się doczekać na ten moment, gdzie moglibyśmy mieszkać razem, żyć razem, mieć po prostu bez pożegnania, możemy po prostu w końcu być razem, bo czekaliśmy i zaplanowaliśmy na ten dzień i w mojej wyobrażeniu myślałem, że to będzie po prostu tylko szczęście. Ten miły czas razem na co dzień i wszystko, ale szybko odkrywałem, że prawdziwe życie wymaga dużo od każdego. Ja pracowałem na pełen etat, ona pracowała na pełen etat. Mieliśmy każdą niedzielę służby w kościele, co środę mieliśmy próby, mieliśmy domówki, mieliśmy inne obowiązki. No a potem w sobotę doszła i myśleliśmy, no to kurczę, ktoś musi sprzątać mieszkanie, robić zakupy. I bardzo szybko odkrywaliśmy, że jednak rzeczywistość nie ma czasu dla nas i musiałem po prostu prosić ją na randkę, żeby mieć czas ze sobą, żeby porozmawiać, żeby inwestować dalej w małżeństwo. Chyba myślałem, że po prostu to naturalnie wychodzi, ale nie, musimy poświęcić czas dla samego siebie. Mieliśmy dużo czasu razem, ale zawsze ktoś był obok, więc mieliśmy powiedzieć, hej, kiedy jest nasz czas, żeby inwestować w nasze małżeństwo? A ty?
Yes, I thought that after a couple of years, we would have this marriage thing all figured out.
Myślałem, że tylko wymaga parę lat i potem wszystko będzie szło łatwo i normalnie.
So when I think about our marriage, 23 years.
Kiedy myślę o naszym małżeństwie, 23 lata mamy po ślubie.
I'm like, why don't we have it figured out by now?
Czemu dalej mamy zmagania i problemy?
So I think I had these expectations.
Miałam oczekiwanie w głowie.
Because we did it all right.
Bo zrobiliśmy to prawdziwie według Bożego planu.
We, you know, we dated in the right way.
Randkowaliśmy w dobrym sposób.
We both love Jesus.
Kochamy Jezusa.
So why is it taking 23 years
Więc
still?
Pytanie w głowie, czemu 23 lata temu, później, dalej są napięcia i różne konflikty.
So we don't have it figured out yet.
Jeszcze czekamy na ten moment.
And so this was kind of a big shock for me.
Dla mnie duży szok.
Sometimes even today I'm
Nawet
shocked.
Dzisiaj.
Podpowiem wam, że przy 30 roku też tak jest. Ale to tak. Nie patrzę w tamtą stronę, gdzie siedzi mój mąż, bo będę teraz pytać Maję i Bartka. Dziękuję wam, kochani. Maja i Bartek, macie dwoje małych dzieci. I my wszyscy tutaj bardzo dobrze wiemy, że małe dzieci zawsze dobrze śpią, prawda? Że nigdy nie ma z nimi żadnych wyzwań, nigdy nie krzyczą, nigdy nie mają do nas jako do rodziców żadnych spraw, po prostu się rodzą i od razu idą na Harvard. Czyli do tego się zgadzamy, prawda? Tak. Dobrze, to opowiedzcie nam o tym, czy tak rzeczy, że było, że mieliście jakieś wyobrażenia przed tym, kiedy przyszły na świat wasze dzieci, waszych dwóch synów? I czy rzeczywistość okazała się trochę inna i w czym?
Tak. To ja mam takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że zawsze mi się wydawało, że dzieci tam do 4., 5. roku życia są takie niewinne, że w zasadzie one płaczą tylko wtedy, kiedy są głodne albo kiedy chcą spać. Nie jest tak. Czasem po prostu wstają i zaczyna się wycie i kończy się to wycie mniej więcej o 20 dnia następnego. Więc to była pierwsza rzecz, ale druga rzecz, która mnie tak naprawdę bardzo zaskoczyła, to to, w jaki sposób mogę widzieć, jak kształtuje się relacja z Bogiem mojego syna, który ma niecałe 3 lata. To jest coś strasznie dziwnego, dlatego że wiecie, no, on trochę mówi, nawet całkiem nieźle mówi, ale tak sobie myślę, no nie, no przecież to jest dziecko, które jest małe, które jeszcze bardzo dużo potrzebuje naszej pomocy, nie pójdzie sam do pracy, trzeba go tam wysłać. Mam nadzieję, że nikt tego nie nagrywa, bo to nielegalne. Ale wiecie, o co mi chodzi. A ja zauważyłem, że od tak naprawdę samego początku czytam Teodorowi Biblię, od samego początku modlę się z nim codziennie wieczorem i teraz, w momencie, w którym nie ma tej modlitwy, to Teodor mówi, teraz modlimy wieczorem. Kiedy ja o tym zapominam, to Teodor mówi, teraz modlimy. Za Bułę, za wujka Daniela, za ciocię Karolinę, za Lizaka, amen. Wiecie, to się może wydawać taka modlitwa, właśnie modlitwa dziecka, ale wiecie co? To jest niesamowite, bo każde to słowo, które mówi, to jest szczere słowo. On naprawdę jest wdzięczny za Lizaka, dokładnie. I to było dla mnie takie bardzo szokujące, że nawet najmniejsze dziecko nigdy nie jest za wcześnie, żeby rozpocząć przygodę dziecka z życia z Bogiem. Wiecie, bo tak mi się wydawało, że no, Teodor zacznie już faktycznie funkcjonować, pójdzie gdzieś do przedszkola, zacznie więcej rozumieć, to wtedy będziemy czytać Biblię, wtedy będziemy to analizować. Ale on już teraz to robi. I to jest bardzo coś, co mnie zaskoczyło, bardzo pozytywnie i jest to niesamowite.
Maju, czy ty coś dodasz?
Bartek był tak zachęcający, że ja chyba nic nie dodam, bo ja wyobrażenia miałam różne, ale ostatnio rzeczywistość mnie tak uderza, że ja chyba nie będę nic tu mówić.
Chcę wam powiedzieć, że kiedy mieliście tutaj próbę, bo pewnie wszyscy widzimy, że Maja i Bartek prowadzą ten zespół, to ja miałam wspaniałą 10-minutową rozmowę z waszym synem i mówię, który ma 3 lata, tak? I mówię, Teodor, czy powiesz mi coś o rodzicach? Zaczyna się.
Po takim poranku to nie wiem, co powiedział.
Tak, ale potem Teodor mi powiedział, że on też będzie śpiewał. Tak, że też będzie śpiewał i ja mówię, Teodorze, to jak ty będziesz śpiewał i będziesz na scenie, to będę stać pod sceną i po prostu będę tobie kibicować. A on, co? Więc macie super syna. Słuchajcie, pytania, które jeszcze mam i teraz zostały mi pytania do najmłodszych, którzy tutaj są. To będą takie trochę trudniejsze pytania niż wasi poprzednicy, tak? Czarek, czy miałeś taką sytuację, że wyobrażałeś sobie, że rodzice powinni zgadzać się na twój pomysł, a rzeczywistość okazała się zupełnie inna?
Te pytanie dla mnie jest trudne z innej perspektywy, bo ja zawsze byłem grzecznym dzieckiem i kiedy miałem jakiś pomysł...
Ale nie kłamiemy na tym wywiadzie.
Okej. Ale to właśnie chciałem poprosić rodziców, jeżeli macie jakąś historię teraz, z którą z wami się nie zgadzam, to proszę powiedzcie teraz, bo ja nie mogę sobie przypomnieć. Ale wiecie, nawet jeżeli wpadł jakiś głupi pomysł raz na 100 lat, a mam 20 lat, to i tak dyskutowałem o tym z rodzicami i później uznawałem, że w sumie to rodzice mają lepszą perspektywę na to i chyba mają lepsze spojrzenie na to, więc zrobię to, co oni powiedzieli. Ale kiedy myślałem o tym pytaniu i szukałem historii, która byłaby najbliższa temu, kiedy mieliśmy może jakąś dłuższą dyskusję. To była taka sytuacja 2 lata temu, kiedy byłem na studiach zaocznych i nadal jestem, byłem zatrudniony na pełen etat, tak jak teraz, i stanąłem przed decyzją podjęcia się służby młodzieżowej w Kościele Port. Była taka potrzeba i też pragnąłem tego, aby wziąć odpowiedzialność za młodzież w porcie. I to, co się związało z cotygodniowymi spotkaniami w piątki, co się wiązało z organizowaniem ich, myśleniem nad tym, planowaniem, spotykaniem się z młodzieżą. I kiedy mówiłem o tym rodzicom, to tak mama i tata mówili do mnie, okej, super, cieszymy się, ale czy ty jesteś w stanie to udźwignąć fizycznie? Pracujesz na pełen etat od 8 do 16, studiujesz zaocznie, masz co 2 tygodnie zjazdy, musisz się na to uczyć. Jesteś już bardzo zaangażowany w służbę w kościele, ale czy jesteś w stanie jeszcze to wziąć? I po takiej dłuższej rozmowie i dyskusji powiedziałem im, że wiecie co, ale ja wierzę w to, że Bóg mnie do tego powołuje i da mi też do tego łaskę. I to było moje pragnienie, które wyraziłem i które powiedziałem rodzicom. Przez to oni mogli zrozumieć moją perspektywę i wiedzieć, że ja jestem pewny tego, gdzie idę, mimo że oni może mieli jakieś na początku obiekcje. I wiecie, może to jest historia taka bardzo, nie jest drastyczna i jakaś straszna, ale kiedy sobie myślę o tym i pracując z młodzieżą, myślę o takich trzech kwestiach. Że kiedy młodzi ludzie podejmą jakąś decyzję, to na 90% i tak oni to zrobią, nawet po rozmowie z wami.
Dokładnie.
Tak to wygląda. Druga rzecz. Młodzi ludzie potrzebują bezpiecznej przystani. Kiedy pamiętam, jak patrzę na moich rodziców, u nas też jest piątka dzieci, mieliśmy różne pomysły i plany na swoje życie, szliśmy w różne miejsca, zadawaliśmy się z różnymi ludźmi, popełnialiśmy błędy, robiliśmy dobre rzeczy, złe, wszystko.
To jednak robiły złe.
Nie ja. Cała inna czwórka. Ale kiedy sobie o tym myślę, to nieważne, jaką decyzję podjęliśmy, rodzice zawsze nas zapewniali o tym, że możecie tutaj wrócić do domu, jest tutaj bezpieczne miejsce i będziemy kochać was ponad wszystko, ponad każdą decyzję, którą podjęliście. Więc wierzę w to, że młodzież potrzebuje bezpiecznej przystani, tego, że rodzice zawsze ich kochają ponad wszystko. I trzecia rzecz, bo musiałem aż sobie to zapisać, bo nie chciałem zostać i trochę, przepraszam, że tak długo, ale myślę sobie o tym, że jeżeli jako rodzice jesteśmy zdziwieni decyzjami i drogami, które idą na nasze dzieci, jeżeli nagle dostajemy taki szok w oczy, to zastanówmy się, kiedy ostatnio szczerze rozmawialiśmy z naszymi dziećmi. Bo te decyzje, które podjęli teraz, które informują was, że idą gdzieś, czy robią jakąś rzecz, nie były podjęte wczoraj. One były podjęte już dawno temu. Więc pytanie do nas, rodziców, czy to zauważyliśmy, czy rozmawialiśmy z nimi i czy zareagowaliśmy w odpowiedni moment. Ale nie chcę zostawiać, i to nie jest w ogóle obwinianie rodziców, ale chcę powiedzieć teraz do nastolatków. Biblia jasno mówi w Efezjan 5 rozdziale: dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę. Tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Co za cudowna obietnica, to za cudowne przekazanie, ale wierzę w to, że rodzice nie są jakimiś kosmitami, z którymi nie możemy się porozumieć, tylko po prostu trzeba siąść, porozmawiać, podyskutować, przekazać swoją wizję i wysłuchać tego, co oni też chcą powiedzieć i pamiętać o tym w tym wszystkim, że szacunek do rodziców jest najważniejszy, bo do tego zachęca nas Biblia i do tego zachęca nas, że to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, bo będziemy mogli żyć długo. To wszystko.
Super, Czarku, super. W sumie żałuję, że nie usłyszałam tego 30 lat temu. Ja po prostu miałam taką metodę na zagadanie. Jak gadasz, to w końcu dziecko ma ciebie tak dosyć, że już po prostu zrobi to, o co prosisz. Ale nie wiem, czy to... Poza tym mam jeszcze drugą taką wersję, że leniwym rodzicom też się dzieci udają. Ale myślę, że ta wersja, którą przedstawia Czarek, jest najlepsza. Bo zobaczcie, jakie grzeczne dziecko. Teraz będziemy... Ania jest siostrą Czarka i z Czarka opowieści wynika, że jest niegrzeczna, że jest właśnie tą osobą, która robi te wszystkie złe rzeczy w rodzinie. Nie będziemy, może później, jak będziemy już później tutaj, dzieci wrócą, będziemy mieli dalej czas fanu, zabaw, to możecie podejść do Ani się zapytać, żeby wam szczerze opowiedziała, co tam robi. Ale jesteś nastolatką, Aniu. I moje pytanie właśnie do ciebie, jak ty radzisz sobie z napięciem, że z jednej strony jesteś już dorosłym człowiekiem, ale jeszcze ciągle rzeczywistość jest taka, że też zdanie rodziców, że liczy się zdanie rodziców na temat twoich wyborów. Jak sobie radzisz z tym?
No więc trochę już nawiązując i chciałam w ogóle zacząć od tego, żebyście trochę mnie poznali, że jestem upartą osobą, więc zazwyczaj tak kończy się, że robię po swojemu. Więc trochę się zgadza, że jednak jestem tą osobą, która się kłóci z rodzicami i nie da za wygraną. Ale jak sobie radzę z tym napięciem, więc myślę, że to jest dobre pytanie dla mnie, bo wiele razy miałam takich napięć w życiu, że przedstawiałam jakiś swój wybór rodzicom, a oni mieli inne zdanie. I niestety bardzo mnie to wkurzało i irytowało. Ale wiem, że pierwsza myśl, która zawsze mi przychodziła, to to, że rodzice chcą dobrze i jestem ich dzieckiem, więc chcą, żebym była bezpieczna. I dla mnie osobiście rodzice są pewnym takim lustrzanym odbiciem Bożej miłości, więc wiedziałam, że na pewno po prostu to wszystko jest na dobre. Ale myślę również, że z perspektywy mojej dużą rolą jest świadomość. Świadomość tego, że jestem młoda, że mogę mieć inne perspektywy, że mogę inaczej patrzeć na pewną rzeczywistość przez moje doświadczenie, wiedząc, że rodzice mają większe doświadczenie i również mam jeszcze buzujące hormony, które dopiero się unormowują, więc taka świadomość, że jestem młoda i mogę po prostu skorzystać z tego, że mam super rodziców, którzy chętnie przekazują mi swoje zdanie i mogę skorzystać z tego zdania, ale również taką rzeczą, a chciałam powiedzieć z przykładu nawet ostatnio. Mieliśmy wyjazd młodzieżowy, nasza młodzieżówka Port Youth jechała na radykalnych do Katowic. Jest to taka konferencja młodzieżowa właśnie, która była bardzo blisko jakby datą do moich majowych matur. I bardzo miałam takie, że nie jadę, że to w ogóle nie ma szans, nie ma co się zastanawiać. Ja jadę, ja chcę być z młodzieżą, doświadczać z nimi tego wszystkiego, ale rodzice powiedzieli, no dobra, ale ty masz za chwilę matury. Matury teraz masz, więc skup się na tym teraz sezonie, który masz i może odpuść sobie ten wyjazd. Bardzo długo myślałam nad tym i było mi ciężko podjąć tę decyzję, ale doszłam do tego momentu, gdzie uznałam, że faktycznie jestem w takim sezonie i nie ominę tych matur, nieważne jakbym próbowała, więc muszę po prostu zrezygnować z tego wyjazdu, nie negując tego, że będą mieli tam super czas, ale wspierając ich po prostu duchowo. I również doszłam do tego momentu, gdzie rodzice właśnie mówili mi, odpuść może sobie jakąś rzecz, bo za dużo robisz, za dużo się angażujesz, bo ja jestem taką osobą, gdzie lubię po prostu się pchać w wszystko, co można, ale dzięki rodzicom, którzy pokazywali mi inną perspektywę, że mogę się po prostu wypalić i mogę po prostu fizycznie nie dać rady, żeby angażując się wszędzie. Więc dzięki temu, że słuchałam rodziców zdania na temat właśnie wyborów różnych, mogłam się nauczyć tego, jak zarządzać swoim czasem. Dobrze, dojrzale, tak, żeby robić z jakością rzeczy. I tak właśnie w tym roku musiałam również zrezygnować z dwóch wyjazdów, które są cudowne i mam super wspomnienia z nich, ale wiedziałam, że po prostu nie dam rady czasowo i może mnie to wypalić i po prostu, może nie, że wypalić, ale mogę niejakościowo po prostu robić rzeczy na tych wyjazdach ze względu na zmęczenie. I również szanuję moich rodziców, szanuję ich doświadczenie i to, jakie mają obdarowanie od Boga, więc z tego względu szanuję ich zdanie i wiem, że ich perspektywa nie jest moim wrogiem, ale może być oparciem i może być rzeczą, z którą mogę po prostu skorzystać, więc dlatego to ich zdanie jest dla mnie cenne i oczywiście zawsze u nas w domu była komunikacja. I zawsze to, co Czarek właśnie powiedział, że przedstawianie swojej perspektywy, rodzice swojej i rozmawianie i dojść do tego punktu i właśnie szacunek.
Ta dwójka jest do zaadoptowania. Niech ktoś chce. Będziemy zmierzać ku końcowi i jeszcze tylko Tania i Korban. Chciałabym powrócić do małżeństwa, bo to jest taka ważna rzecz, która tutaj wszystko, co mówiła Malwina, Maja, Bartek, Czarek, Ania, oni opowiadali o tym życiu w rodzinie, ale tak naprawdę to właśnie rodzice i to się wszystko zaczyna od małżeństwa, od tego, kto jest mamą i tatą. I mam do was jeszcze jedno pytanie, już na zakończenie. No właśnie, co robicie, żeby poradzić sobie, żeby to zderzenie z rzeczywistością które trwa i powtarza się przez 20 ileś lat. Jak przejść przez to? Jak sobie poradzić? Bo jesteście misjonarzami, żyją w dwóch kulturach, amerykańskiej i europejskiej i chyba w Europie najbardziej polskiej. I macie 5 dzieci, prowadzicie mnóstwo rzeczy i wyglądacie na fajnych ludzi, fajne małżeństwo. Gdybyście jeszcze mogli nam parę słów powiedzieć, jak sobie radzicie z rzeczywistością, bo też bardzo szczerze powiedzieliście, że ona wcale nie jest taka łatwa.
Tak. No, to nie jest łatwe. Po pierwsze, każde małżeństwo ma swoje góry i doliny. Każde małżeństwo ma. Moje rozkminy są takie, że musimy zadawać sobie pytanie, czym jest małżeństwo tak naprawdę, bo bardzo popularne w naszej kulturze i polskiej, i amerykańskiej, żeby traktować małżeństwo jako umowę. Jeżeli ty robisz twoje obowiązki i ja robię moje obowiązki, trzymamy tą umowę. Ale jeżeli ktoś nie, musimy zastanawiać się, czy ta umowa jest aktualna lub nie. Ale myślę, że to nie jest prawdziwe małżeństwo. Kiedy czytamy w Biblii, odkrywamy, że Pan Bóg stworzy jedno z dwóch i że to są głębsze przysięgi do Pana Boga niż do siebie nawzajem. I kiedy obiecowałem 23 lata temu, żeby kochać Tanię do końca moich dni, obiecowałem Tanię, ale jeszcze bardziej to było przysięgę między mną i Bogiem. I tylko taka przysięga pomaga mi w tych dolinach, żeby nie poddawać się, żeby jeszcze walczyć o małżeństwo, o jedność, o jedno ciało między nami i jedno ciało dotyczy każdej sfery naszej relacji, że jesteśmy jedni we wszystkim, jeżeli chodzi o dzieci, albo służbę, albo finanse, albo dom, albo marzenie o przyszłości, to musimy mieć jedność w tym wszystkim. Więc to jest moja chyba największa rada dla siebie i dla nas dzisiaj, żeby pamiętać, że to jest między nami i Bogiem. I to pomaga nam, żeby trwać do końca tej relacji.
In Ephesians, what you were talking about, it also talks about marriage being a picture of Christ and his church.
W liście do Efezjan, ten sam rozdział, który Czarek cytował, jest kolejny obraz, że małżeństwo jest obrazem Chrystusa i jego Kościół.
And I think this has two sides to it.
I to jest jakby, ma dwie strony tego samego medalu.
Number one, I think it means that the enemy wants to destroy it.
Pierwsza strona, ja myślę, że nasz wróg chce zniszczyć małżeństwo.
And so I have to be on guard.
To znaczy, że ja muszę czuwać.
When we have conflict or when we don't have unity,
kiedy mamy konflikt albo nie mamy jedności,
I have choices. I can engage with the enemy's lies.
Ja mam wtedy wybory. Ja mogę zaangażować się z tymi kłamstwami od diabła.
Or I can step back.
Albo mógłbym krok do tyłu z tej sytuacji i mówić:
Corbin is not the enemy.
Corbin nie jest moim wrogiem.
There's a true enemy out there.
Mamy prawdziwego wroga.
And so I have to get in this perspective of.
Ja muszę zmienić moją perspektywę.
We are together in this.
Że my siedzimy w ramię w ramię.
And we are fighting against.
I my razem walczymy.
The lies of the enemy.
Właśnie tego wroga wspólnego, diabeł.
So when I can quickly get in line with that.
Kiedy mogę zmienić moją perspektywę szybko.
Every day.
Codziennie.
Sometimes.
Każdy minut.
Then we can quickly, we can get there quickly in our unity. In
to
our
pomaga
decisions.
Nam, żeby szybciej znaleźć jedność w tym konflikcie albo w podjęciu decyzji.
Yeah, so I think I talked about both of them. So, one is I can engage with the enemy and his lies.
Więc powtarzam. Pierwsza opcja, mogę wierzyć w kłamstwa diabła.
The second is
druga opcja,
I can step back.
Mogę krok do tyłu i pamiętać.
And realize that you are
zdać
not the
sobie
enemy.
Sprawę, że współmarzanką to nie jest wrogiem.
And we together need to fight against
I razem walczymy.
So I think marriage has because the enemy wants to destroy it, I believe.
Z tego powodu, że wróg chce zniszczyć małżeństwa.
It also means that there's a bigger mystery and a bigger meaning behind this.
To oznacza, że jest większa tajemnica za małżeństwem, niż damy sobie sprawę.
And there's a mystery behind what God is doing in us.
To jest tajemnica, co Pan Bóg robi w nas w małżeństwie.
As we know each other to the fullest.
Jak poznajemy siebie w pełni.
And we extend grace and forgiveness to each other.
Wybaczamy sobie nawzajem i mamy łaskę dla siebie nawzajem.
And we enjoy the highs and the lows together.
I cieszymy się nie tylko z gór, ale też cieszymy się z doli.
But this has an effect on us,
i to wpływa
our
na
children,
nas, na nasze dzieci.
On the world.
Jeszcze na cały świat dookoła.
And it's bigger than just.
To jest wiele większe niż.
What am I feeling today?
Moje uczucie na dzisiaj.
Kochani, byliście niesamowici, naprawdę. I myślę, że to jest taki bardzo dobry czas do tego, żebyśmy mogli pomyśleć trochę o naszym rodzeństwie, o naszych małżeństwach, o naszych rodzicach, o naszych dzieciach, dlatego że rodzina to jest rzeczywiście takie miejsce, gdzie to wyobrażenie styka się mocno z rzeczywistością i każdy kolejny dzień to jest taki wybuch. Nigdy nie wiadomo, co nastąpi. Myślę, że dążymy do tego, że chcemy wiedzieć, co się wydarzy jutro, ale to jutro nie wygląda tak, jak sobie je wyobrażaliśmy. I wszystko to, co tutaj powiedzieli nasi kochani rozmówcy, wierzę, że to jest coś, co nas poruszyło. Dlatego teraz taki, myślę, może być dobry czas, jeszcze zanim wrócą nasze dzieci, kiedy będziemy mogli sobie pomyśleć, za co dziękujemy w naszych rodzinach, ale też o co chcielibyśmy dla nich prosić. O co chciałbyś prosić dla twojej siostry, dla twojego brata, być może dla twoich rodziców, być może dla siebie samego, ale bo myślisz sobie, okej, to co mówiła Tania teraz, może to mnie dotyczy, może chcę się modlić też o siebie. Więc kochani, za chwilę zespół będzie już tutaj grał dalej nam. Możecie wziąć krzesła wasze, jeżeli są podpisane, to możecie zabrać ze sobą i możemy tak siedzieć, zespół zacznie grać, śpiewać i ja poproszę te osoby, które już wiedzą, co mają robić, wiecie, rozdadzą nam takie kartki. Na tych kartkach tam nie masz pisać swojego imienia i nazwiska, żadnych danych, tylko możesz tam napisać, za co jesteś wdzięczny, jeżeli chodzi o twoją rodzinę. Możesz napisać, za co jesteś wdzięczna i o co chcesz poprosić. Mogę? Już możecie rozdawać. I o co chcesz poprosić? Dlatego, że myślę, kochani, że to zmierzenie się z wyobrażeniami, a rzeczywistością jest bardzo ważne. I w moim życiu nauczyłam się tego, że rzeczywistość jest lepsza niż wyobrażenia. Bo wyobrażenia mogą w nas stworzyć jakieś pragnienia czegoś, co nie jest realne. Jakimś mogą być megalomanią albo złudzeniem. Mogą być źródłem frustracji, mogą być źródłem konfliktu. Ale rzeczywistość jest lepsza niż wyobrażenia, bo w rzeczywistym świecie żyję z kimś z mojej rodziny. I wiecie, był kiedyś taki młody człowiek, nastolatek może, trochę młodszy od Czarka i nie był taki grzeczny jak Czarek, miał na imię Józef. Możecie wypisywać, a ja trochę opowiem wam tę historię. I on zawsze był traktowany lepiej przez swoich rodziców. Miał też sen, w którym widział to, że cała jego rodzina mu się kłania, więc szybko powiedział to swojej rodzinie. Jego rodzina, jego bracia się zdenerwowali, więc postanowili go usunąć z tej rodziny. Sprzedali go, trafił do więzienia, był niewolnikiem. Aż pewnego dnia jego losy się odwróciły. Dzięki temu, że odczytał sen Faraona, został zarządcą Egiptu. Jest takie jedno zdanie w tej trudnej historii, osadzonej w rzeczywistości, że Pan był z nim. Że Pan był z nim. I tym chciałabym nas zachęcić, że w naszej rzeczywistości Pan Bóg może być z nami. I dlatego ona jest lepsza niż wyobrażenia. Bo w wyobrażeniach my sobie wyobrażamy, jaki ktoś powinien być, a w rzeczywistości jest Pan Bóg z nami, który daje nam siłę do tego, byśmy kochali się nawzajem tacy, jacy jesteśmy. Władku, poproszę tę kratkę. I kochani, jak zespół poprowadzi nas w piosence, to będziemy mieli taki czas, tutaj będzie stała taka kratka. Możemy podchodzić, zwijać te kartki i wiecie, po prostu je tu wkładać, a potem wspólnie razem pomodlimy się i oddamy Panu Bogu te wszystkie fajne rzeczy, za które dziękujemy i być może te, o które prosimy, które są dla nas dzisiaj trudniejsze. Wstańmy, kochani, razem z zespołem, zaśpiewajmy piosenkę i możemy, jeżeli już wypisaliśmy, możemy też podchodzić i zostawiać tu nasze karty.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.